z rodziną mi do twarzy.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Dzisiaj rozmawiamy o tym, jak wychowuje się dzieci w pojedynku, o samotnym macierzyństwie, tudzież samodzielnym, jak wolą Panie w studiu. Mirka, Grażyna, Małgorzata, Monika i profesor Alicja Kalus z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Dzisiaj w tym gronie rozmawiamy o tym, w jaki sposób podejmuje się te wyzwania, ale też w jaki sposób się ich nie podejmuje, te, którym trzeba sprostać, a te, które można odpuścić, bo na to panie też kładą duży nacisk, że wcale nie trzeba wszystkiego robić, a już na pewno nie trzeba tego wszystkiego robić idealnie, bezbłędnie, że trzeba sobie dać prawo czasami do słabości, do błędu, ale też pamiętać o tym, że cokolwiek robimy i jak robimy, dzieci nas obserwują, patrzą i uczą się. Weryfikujemy internetowe tutaj rady i porady. Samotne macierzyństwo nauczyło mnie, że trzeba iść do przodu z podniesioną głową i z uśmiechem na twarzy, mimo wszystko. I tutaj znowu mamy jakieś takie pomnikowe troszeczkę rozwiązania, a wy mówicie, że nie zawsze tak trzeba. I myślę sobie, że tutaj też kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jeśli ta głowa jest podniesiona, a ten uśmiech na twarzy mimo wszystko, to otoczenie nie odbiera żadnego sygnału, że może czasami warto byłoby zatrzymać się i pomóc tej kobiecie, o której wiadomo, że sama wychowuje swoje dzieci i być może bardzo prozaiczne czasami wydawać by się mogło sprawy, mogą naprawdę pomóc. Jak to wygląda z tą pomocą, z tym otoczeniem, z tym wysyłaniem sygnałów, odbieraniem, z chęcią takiej pomocy?
No, przypomniałam się teraz sytuacja taka prozaiczna. Mieszkam w domku jednorodzinnym, mam piec centralnego ogrzewania, do którego muszę wrzucać drewno, węgiel i w ogóle. Siekiera mi się stępiła. Jako że też wspieram moich sąsiadów w takich różnych sytuacjach, właśnie przyszedł jakiś sąsiad, pomogłam to zrobić, ja mówię, i on chce mi płacić. Ja mówię, wiesz co, nie płać mi, ale mam tępą siekierę. Wziął mi tą siekierę i poszedł na oszczyt. Dzisiaj śmialiśmy, że idzie ode mnie, wychodzi z domu z siekierą wieczorem, w zimny, mroźny wieczór. Więc tak, że jest taka pomoc, nie? Tylko ją trzeba sygnalizować, bo nie wszyscy się domyślają. No, jak nie zakomunikujemy, to nie będzie ktoś wiedział, że trzeba nam na przykład coś przy samochodzie zrobić, bo w danym momencie nam się zepsuło. No, trzeba prosić o tą pomoc. Ja się nauczyłam prosić swoich rodziców, którzy mi bardzo pomagają. Niestety czasami muszę korzystać z ich pomocy przy dzieciach, bo wyjazdy powodują to, że któreś dziecko czy musi zostać, z jednym czy z dwojgiem jadę ja, a gdzie ktoś musi zostać, to albo przyjeżdżają do mnie, albo ja je zawożę do rodziców, więc wydaje mi się, że właśnie trzeba komunikować i nie udawać, że wszystko jest w porządku, że ja daję radę, bo nie dajemy, nawet chociażby z tego względu, że jesteśmy kobietami stworzone jednak do innych rzeczy niż mężczyźni i nie udźwigniemy wielu problemów, wielu spraw. Więc ja nie zgadzam się z tym i uważam, że komunikat jest bardzo ważnym elementem w ogóle nie tylko nawet samotnej matki, ale ogólnie życia w społeczeństwie i w otoczeniu danym.
Umiecie prosić o pomoc?
Jak najbardziej. W ogóle wydaje mi się, że życie składa się z próśb i podziękowań. Także w kwestii nawet czy to pełnych rodzin, czy wzajemnych relacji, gdy jesteśmy w gospodarstwie domowym wspólnym, to słowo proszę jest takim kluczem, który otwiera wiele drzwi. I nie wolno się wstydzić mówić słowo proszę, przy czym później oczywiście podziękować. Bo też przez takie grzeczne, stonowane proszenie, bo nie wolno, znaczy moim zdaniem trzeba rozróżnić proszenie, kiedy się po prostu jest się takim natarczywym, a czym innym jest proszenie takie po prostu, bo ja chciałabym...
Proszenie o wykorzystywanie.
Dokładnie, bo czasami ktoś od nas egzekwuje, czy prosi, ale bardziej żąda niż prosi. Więc to jest tak różnie, ale w zasadzie nigdy nie wolno wstydzić się prosić, czy poprosić właśnie, bo to są takie fajne też rodzą się relacje między ludźmi, kiedy umiemy w sposób taki normalny, ludzki poprosić.
Ale kogo prosić? Rodzina, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi?
Ja powiem tak, moje doświadczenie jest takie, że ja, ponieważ ja z dzieckiem przeszłam bardzo długą drogę zdrowotną i wtedy tak naprawdę w tych trudnych, ciężkich sytuacjach potrafiłam poznać, kto jest przyjacielem, a kto jest tylko znajomym. I fajniej jest mieć dwóch przyjaciół niż 10 znajomych. Bo wiadomo, że taka osoba zawsze pomoże bezinteresownie, a koledzy czy znajomi są tacy, którzy będą oczekiwać jak gdyby od również od razu jakiejś
wdzięczności,
którą nie zawsze jesteśmy w stanie wykonać, bo tym bardziej tak od razu. Więc dla mnie to była taka bardzo długa droga, trudna czasami, ale przez to wiedziałam, czy mam do tej pory kilku przyjaciół, na których zawsze mogę liczyć. I to jest istotą chyba dla mnie sprawy. Fajnie jest mieć, że coś się dzieje, czy dobrego, czy złego, ale też mogę się podzielić, powiedzmy, dobrymi i tymi smutniejszymi rzeczami, które się gdzieś tam znajdują w życiu codziennym. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy zawodowe w pracy, to trzeba moim zdaniem uważać. Uważać, do kogo można powiedzieć, a do kogo lepiej nie zwracać się, bo to jest źródłem też na przykład takiego komentarzy, różnych komentarzy. Z racji nawet samotnego wychowywania dziecka. Ktoś,
no właśnie, to pytam, czy ten aspekt ma znaczenie, tak? Czy on może być wykorzystany w tą albo...
Tak. Ja uważam, że tak.
Że trzeba uważać.
Jeżeli to naprawdę praca zawodowa jest zupełnie czymś innym, chociaż też trzeba mieć dobrych przyjaciół też i w pracy. Mm. Ale tutaj myślę, że trzeba troszeczkę uważać.
Jak to jest w waszym przypadku? Czy miałyście takie momenty czy okresy, że wpadłyście w taką pułapkę tego, że jednak trzeba iść z podniesioną głową, uśmiechem na twarzy i być taką samodzielną, tak radzić sobie z wszystkim świetnie?
Znaczy, oczywiście, że ja tak miałam, tylko że tak się długo nie da, więc szybko się nauczyłam, szybko dostrzegłam potrzebę tego, że całkiem sama no nie dam rady, tak? I jak ja to powiedziałam na głos, to nagle się okazało, że wokół mnie jest dużo osób, tak, które... na które faktycznie mogę liczyć, tak? I które właśnie wcześniej nawet nie podejrzewały, że mogę potrzebować jakiegoś wsparcia, no bo chodziłam z podniesioną głową i jak to ja sobie z czymś nie poradzę. A myślę, że to jest bardzo cenne i ja też zawsze wychodziłam z założenia, że to, co dajemy, to do nas wraca. Więc wokół mnie też są takie osoby, na których wsparcie mogę liczyć, takie bezinteresowne, tak? I jeśli mogę też pomóc, to pomogę, jeśli nie tej osobie, to innej, tak? I myślę, że to jest takie po prostu ludzkie najzwyczajniej w świecie.
Ja natomiast mam takie zapędy do bycia taką Zosią Samosią, że właśnie te moje plany zrealizuję sobie sama, dam radę, uczę się. Jestem na etapie uczenia się, po prostu odkrywania tego, że właśnie to, co wcześniej powiedziałam, nie ma sensu, nie można, nie da rady. Z proszeniem o pomoc, no bywa różnie. Czasami łatwiej jest zareagować, jeżeli ktoś wyjdzie z pomocą, niż samemu po prostu poprosić, ale nie da się, w związku z tym, że się nie da samemu, więc proszę. Staram się, to też jest etap nauki, angażować swoje dzieci na ile mogę, żeby pokazać, że po prostu mama jest tą osobą, która potrzebuje pomocy, a nie tylko trzeba im pomagać.
Jak to jest z tym proszeniem, z tym wizerunkiem, takim też z tymi sygnałami, które wysyłamy, tutaj panie wysyłają jakby do otoczenia, pomóż albo też nie potrzebuje pomocy. To trzeba na to rzeczywiście uważać, jaki się taki wizerunek siebie tworzy.
Oczywiście, to może być pułapką. Bo taka wiara w to, że ja sama dam radę, to no to pryśnie wcześniej czy później, prawda? Natomiast nauczyć się prosić. No tak jak tutaj już panie powiedziałyście, że to jest jakby wpisane w nasze życie. Prosić. Myślę, że tutaj taką trudnością, kiedy prosi matka, która samotnie czy sama, tak, wychowuje swoje dziecko i na przykład prosi mężczyznę, który jest w związku małżeńskim, prawda, to na pewno pojawia się taka refleksja, czy przypadkiem ta żona nie będzie zazdrosna, prawda, albo jak mnie tak, czy wypada, albo czy mnie, jak mnie odbierze. Natomiast, no proszę Państwa, czy, drodzy słuchacze, drogie panie, ja myślę, że najważniejsze jest to, że my działamy uczciwie, tak? Zgodnie ze swoją jakąś taką hierarchią wartości.
Że intencje są czyste.
Ze swoim sumieniem, tak. I wtedy, jeżeli to nie jest problemem, to oczywiście należy prosić. Kiedy możemy, to też możemy pomagać. Różne są etapy w życiu pełnych rodzin, różne są etapy w życiu rodzin, gdzie na co dzień tego męża, ojca brakuje. No i co? No.
I trzeba sobie z tym radzić.
To taka lawina naturalna, po prostu.
A czy zdarzają wam się takie sytuacje, że rzeczywiście zastanawiacie się, wypada, nie wypada? Jak to zostanie odebrane, moja prośba o pomoc?
No ja to nigdy nie chcę przeszkadzać nikomu, nie narzucać się. To jest takie moje hasło po prostu od lat, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajduję. Takie nie narzucać się, no ale właśnie czy zawsze ktoś odbierze moją prośbę jako narzucanie się, bo to może mieć jakąś zupełnie pozytywną reakcję i komuś do głowy nie przyjdzie, że tutaj ta pomoc to będzie jakimś wykorzystaniem. Także to zależy od naszego podejścia przede wszystkim.
No oczywiście, otwarcie, odważnie.
Ale też myślę, warto dla tych osób, które są gdzieś w otoczeniu, tak? One też coś mogą zrobić, też mogą wysłać jasny, prosty komunikat. W razie czego dzwoń, pisz, odezwij się, zapukaj, prawda? I to też jakby ułatwia różne takie, jakby popuszcza takie hamulce. Miałyście tak, wracając jeszcze do tego pytania, że się zastanawiałyście takie obiekcje, prosić, nie prosić, a co sobie pomyślą, a jak to zostanie odebrane?
Uczymy się też, że zależy, jak jesteśmy usadowieni w danym społeczeństwie, w danej społeczności i jak my traktujemy tę społeczność, to myślę, że ta społeczność nas też będzie tak traktować. Więc ja powiem szczerze, mam kilku dobrych sąsiadów, raczej sąsiadów w takich męskich sprawach, wiem, że mogę wbijać i zawsze mi pomogą, chyba że nie mam czasu, to też jest komunikat, słuchaj, nie damy rady, nie ma problemu, nie? Ale też wiem, że mam sąsiadki, że jak jestem poza miejscem zamieszkania i trzeba dzieci odebrać z jakichś tam różnych miejsc, to jak zadzwonię, to nie ma problemu, czy nawet czy dziecko może zostać u nich, nie ma problemu, więc myślę, że to tak właśnie zależy od naszych zachowań wobec ludzi, którzy nas otaczają i otoczenia i to po prostu, tak jak ktoś tu powiedział wcześniej, to co dajemy, to wraca później. Bo ci ludzie wiedzą też, że ja im też pomogę, jak trzeba, nie? Więc...
Samotne macierzyństwo nauczyło mnie cierpliwości, wytrwałości i siły. Co wy na to?
Siły, odwagi. Bo wiele rzeczy da.
My weryfikujemy, prawda czy nieprawda?
Prawda. Ja uważam, że prawda. Dodałabym jeszcze odwagi, ponieważ wiele rzeczy będzie, znaczy różne rzeczy musimy załatwić, prawda? I teraz wymaga od nas to takiej powiedzenia sobie, że trzeba to zrobić, czy załatwić. I muszę się czuć odważna, żeby po prostu pójść na przykład w różnych sprawach. Nie będę tutaj jak gdyby wchodziła bardziej szczegółowo w tę moją sprawę, ale myślę, że odwaga tutaj jest bardzo ważna.
Rzeczy, które musiałyście zacząć robić, kiedy zostałyście same, albo które musicie robić, bo jesteście same.
Znaczy, ja myślę, że to jest chyba jeden z pierwszych cytatów z internetu, pod którym mogłabym się podpisać, może tak. Bo są to na pewno umiejętności, które się gdzieś tam też wykształcają. Cierpliwość jak najbardziej, wytrwałość, tak? I tam jeszcze było...
Siła,
no to już zdecydowanie. Odwagą, pod odwagą też bym się podpisała, bo myślę, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję, to też wymaga dużo odwagi. Więc tutaj pod tym cytatem jak najbardziej mogę się podpisać rękami i nogami.
Cierpliwość, wytrwałość, siła, odwaga.
No chyba się też tutaj zgodzę, że to, że zostajemy same czy sami, bo to są różne przypadki oczywiście, to powoduje, że po prostu spotykamy różne sytuacje, które kształtują w nas cechy, które na przykład w życiu w dwójkę byśmy nie zostali ukształtowani, bo inna ta osoba by coś robiła, a tu my musimy sami, i więc myślę, że tak jest.
A mnie przyszło do głowy coś takiego, jakbyśmy teraz na przykład były odebrane przez inne osoby, bo ja tak patrząc na wszystkie panie, które są w studiu, nigdy nie powiedziałabym, że siedzą przede mną jakieś, prawda, samotne, opuszczone, biedne, nieradzące sobie w życiu matki. To nawet widać po prostu z wyglądu.
My mamy to szczęście, że widzimy państwo muszą sobie wyobrazić i wierzyć nam na słowo. Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać. Teraz tak, mówiłyśmy już o takich wzorcach, o tym, że dzieci patrzą i uczą się. W pełnych rodzinach dzieci patrzą i uczą się, jak wyglądają relacje między mamą, tatą. Co tutaj zrobić jakby z tym takim brakiem tej relacji? Czy są inne przestrzenie, inni ludzie, dzięki którym można się takich zdrowych, dobrych relacji nauczyć, popodglądać?
No ja myślę, że mama jeszcze jest w relacji do swojego na przykład brata, do swojego ojca, tak? I to są takie bliskie nam relacje, bo jeżeli mówimy o rodzinie, to mówimy o tych najbliższych relacjach emocjonalnych. To warto też dziecku dać okazję, prawda, żeby ono zaobserwowało mnie jako mamę w tej relacji z osobą mi bardzo bliską, taką, która jest dla mnie bardzo ważna, pozytywna, i dawanie takiego wzorca to jest szalenie istotne, bo tutaj dziecko potrzebuje takiego, no takiej drugiej nogi, prawda? I jeżeli jej nie damy, no to zostaje jakaś taka pustka, a tę pustkę dziecko sobie szybko zagospodaruje czym? No taką wyobraźnią, i stworzy sobie jakiś taki idealny model, tak? Rodzica, którego nie ma. A to na pewno nie jest bezpieczne. W związku z tym zadbajmy o to, żeby był dziadek, żeby ten dziadek razem z mamą, prawda, czy ten brat, czy jakiś dobry przyjaciel, no był takim modelem męskim, prawda, tutaj właśnie w świecie najbliższych osób tego, tych dzieci waszych, nie?
Trudno jest znaleźć takie relacje, budować?
Znaczy się, myślę, brakuje tego pierwiastka męskiego. Ja zawsze mówię i też powtarzam, że ja nie będę tatą dla moich dzieci i nie mam zamiaru być, ponieważ jestem kobietą i jestem mamą. Nie będę uzupełniać, udawać kogoś, kim nie jestem, ale bardzo mnie cieszy relacje moich dzieci z moim tatą. Po prostu są rewelacyjne. Po prostu moje córki po prostu za dziadkiem to w ogień by poszły, ale jak trzeba, to też go tam gdzieś strofują i to czasami tak z boku bardzo fajnie wygląda, ale ja się bardzo cieszę z tych relacji. Też mam parę znajomych małżeństw, z którymi tam mamy takie rodzinne, można powiedzieć, relacje, i też tam widzą też dziewczyny ten pierwiastek męski, tak samo mój syn widzi gdzieś ten pierwiastek męski, więc myślę, że tak jak pani tutaj powiedziała, że ten element fajnie jak jest, nie, żeby mogły brać przykład i żeby nie udawać, że my zastąpimy tatę, bo nie zastąpimy, bo nie jesteśmy mężczyzną, nie myślimy jak mężczyzna, nie zachowujemy się jak mężczyzna. I trzeba to gdzieś uzupełniać tym, co mamy, tym, co gdzieś nam zostało dane, więc ja staram się tak gdzieś, żeby było dobrze, nie? Żeby nie tylko relacje z mamą, z kobietą, ale też z mężczyzną, nie? Były.
Gdzieś macie to na uwadze, jakby wybierając znajomych, czy no, kolegując się z różnymi ludźmi, że żeby gdzieś dzieci, czy chłopcy, czy dziewczyny mieli taki wzór mężczyzny po prostu, przykład.
Może ja zacznę. Tak, nasunęło mi się takie wspomnienie, kiedy wybierałam chrzestnych dla mojego syna, i dlatego przed takim już bacznym zaproponowaniem mojemu bratankowi bycia chrzestnym, po prostu poprosiłam go o to, wiedząc, że jest dobrym człowiekiem, że na pewno będzie bardzo dobrym ojcem, kiedyś wtedy jeszcze nie miał swojej rodziny. właśnie poprosiłam jego i przeprowadziłam z nim rozmowę, że skoro tak się ułożyło, że niestety nie ma tego męskiego wzorca w domu, że chciałabym, żebyś był chrzestnym dla mojego syna i chciałabym, żebyś był takim rzeczywistym, w cudzysłowie, ojcem dla niego i też wzorcem na przyszłość. I wtedy on się zgodził. Obiecał mi, że tak będzie i wtedy już było to dla mnie takim, że jest fajnie.
Jeszcze zapytam, czy przez te wszystkie lata realizuje, czy wywiązuje się z tego zobowiązania?
No może nie do końca, bo mieszkamy troszkę od siebie kilometrów, więc to jest jak gdyby taką barierą, że jednak nie zawsze możemy być w kontakcie takim bezpośrednim, ale rozmawia z synem, widujemy się przy jakichś takich okazjach bardziej powiedzmy wakacyjnych, tudzież ferie, czy przy okazji świąt. Ale zawsze są to pozytywne relacje, a poza tym mój syn rzeczywiście chyba sobie gdzieś tam podświadomie wziął to do serca, ponieważ jest to dla niego, no wujek Radek jest dla niego czymś bardzo ważnym, kimś bardzo ważnym w życiu.
Czyli pomyślałaś o tym wzorcu już na
sobie. Tak, właśnie sobie przypomniałam o tym momencie.
Czy wam udało się mieć wokół siebie kogoś takiego, kto może być takim wzorcem do naśladowania, czy gdzieś w ogóle do obserwowania może bardziej?
Znaczy, wydaje mi się, że u mnie to też w jakiś sposób funkcjonuje. Raz, że jest mój tata, tak, który faktycznie na co dzień mi pomaga. Jest jeszcze mój wujek, który jest takim wzorem dla mojego syna. Ale faktem zdarzają się bardzo trudne sytuacje. Teraz mi się tak przypomniała moja rozmowa z synem sprzed 2 tygodni dosłownie, kiedy to on jest 7-latkiem, więc jest na etapie poznawania, tak, i próby zrozumienia tego. I on po prostu w pewnym momencie stwierdził, że on w przyszłości chce być mamą. Jak zadałam pytanie, ale przecież jesteś chłopcem, więc ty będziesz tatą. Nie, ja nie będę tatą, bo tata nie jest, bo taty nie ma, tak? Ty jesteś i na ciebie mogę liczyć, ja chcę być mamą. Więc są czasami takie trudne momenty i wtedy faktycznie jeszcze bardziej przydaje się taki wzór, no ale popatrz, mój tata jest, tak? To, że twój tata w taki, a nie inny sposób postępuje, nie znaczy, że ty tak musisz postępować. Więc to faktycznie jest bardzo cenne, żeby była ta styczność, tak? Też z pierwiastkiem, że tak powiem, z innym mężczyzną, tak? Który może stanowić wzór.
Te pytania dzieci chyba są też czymś takim naturalnym, prawda?
No naturalnie. To się zmienia oczywiście na różnych etapach. Te pytania będą inne. Natomiast dziecko na początku naśladuje, tak? Naśladuje kogo? No kogoś, kogo ma, tak? Także jak mamusia na przykład karmi butelką, czy daje kanapeczki do szkoły, no to oczywiście... To jest ten model, który jest przy mnie, prawda? I jeżeli ja słyszę i ciągle mama, prawda, nie ma tego słowa tata, tak na co dzień, no to ten model jest i to dziecko sobie buduje. Natomiast to, czy ja będę mamą, czy ja będę tatą, warto wtedy pójść w kierunku, będziesz rodzicem, tak? Będziesz miał swoje dzieci i będziesz rodzicem, tak? A co to znaczy być rodzicem? No właśnie, nie?
Jest szansa na to, że się mu zmieni, tak? Że w trakcie dorastania te też dzieci pewnie dostrzegają coraz więcej, prawda? I coraz więcej obserwują. W związku z tym 7-latek ma takie pole obserwacji, a starsze dzieci mają
więcej,
pewnie większe. Proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy o samotnym, samodzielnym macierzyństwie dzisiaj w studiu Radia Doksa. Bądźcie z nami.